dobry wieczór. Jestem Paweł Przybyszewski, witam wszystkich słuchaczy i widzów w trzecim odcinku podcastu Biznes i Technologie. Bardzo zależy mi na tym, żeby rozmowa przedstawiała wartości merytoryczne, ale również, żeby była swobodna. Celem podcastu jest zwiększenie świadomości odbiorców na temat nowych technologii i ich biznesowego wykorzystania. Dzisiejszy odcinek będzie poruszał zagadnienia związane z design thinking. Będziemy omawiać tutaj proces z dzisiejszym gościem. Jeśli chcielibyście brać udział w dyskusji, to zapraszam na stronę www.dekompresor.pl. Tam możecie komentować, tam będziemy odpowiadać na wasze komentarze. Jesteśmy też na Facebooku, YouTubie i iTunesach. Zachęcam do subskrypcji i komentowania nas również w tych mediach. No i czas powitać dzisiejszego gościa, jest nim Wojciech Karcz. Cześć Wojtek.
Cześć.
Przedstaw się, powiedz kilka słów o sobie, czym się zajmujesz.
Jak już zostało wcześniej powiedziane, mam na imię Wojtek. Jestem założycielem organizacji Design Thinking Warsaw, która już powstała praktycznie równo 3 lata temu na Politechnice Warszawskiej. I głównym celem tej organizacji była promocja metody, jaką jest design thinking w Polsce, jako ciekawego narzędzia do tworzenia innowacji. I z tego, co wiem, byliśmy jedną z pierwszych organizacji w Polsce, która w ogóle zaczęła szerzej mówić coś w tym temacie. Na przestrzeni ostatnich 3 lat w ramach tej organizacji zorganizowaliśmy blisko kilkadziesiąt warsztatów design thinking. One były początkowo prowadzone dla studentów Politechniki Warszawskiej, potem się otworzyliśmy na świat i tak naprawdę każdy mógł w tym brać udział i robiliśmy warsztaty dla młodzieży, dla osób starszych, dla studentów, dla pracowników firm, czy też dla właścicieli firm, czy różnego rodzaju innych instytucji. Oprócz tego organizowaliśmy hackatony, dżemy, w których uczestniczyli różni ludzie i tworzyli usługi, czy prototypy usług, czy innych produktów. No i w sumie tyle. Już obecnie nie jestem jakby w ramach tej organizacji, ale gdyby działam niezależnie też w temacie design thinking.
To prawda, na pewno byliście jednymi z pierwszych. My poznaliśmy się właśnie około 3 lat temu. Ja szukałem sobie w internecie kogoś, kto mógłby mi opowiedzieć o tej metodologii. No i trafiłem na ciebie. Ty jakby przedstawiłeś mi tą metodologię. Też pokazałeś mi, jak wyglądają warsztaty. Pracowaliśmy też razem przy tego typu warsztatach, więc tak, potwierdzam, Wojtek jest jednym z pierwszych. Jeśli chodzi o ten odcinek, to będzie on miał formułę standardową, czyli najpierw wprowadzenie do tematu. Mam tutaj na myśli słownik pojęć, gdzie poproszę Wojtka o wyjaśnienie kilku podstawowych pojęć związanych z tematem dzisiejszej rozmowy. Potem zrobię serię rozgrzewkową pytań, takich luźnych, również wprowadzających. Kolejnym krokiem będzie omówienie procesu design thinking, który składa się z 5 kroków. Tutaj sobie przybliżymy na przykładach z warsztatów, które Wojtek prowadził. No a na koniec będą pytania o przyszłość. Jeszcze tylko chciałem zadać ci jedno pytanie. Dużo, zanim przejdziemy do słownika pojęć, przez te 3 lata dużo osób udało ci się przeszkolić? Jak myślisz, jaka to była liczba osób?
Znaczy nigdy tego dokładnie nie liczyłem, ale na pewno duże kilkaset albo może nawet ponad 1000 osób brało udział w różnego rodzaju wydarzeniach powiązanych z design thinking.
Ile osób?
No, wydaje mi się, że może to być pod 1000 albo nawet więcej.
Okej, czyli bardzo duża liczba. Gdyby zmieścić tych ludzi wszystkich w jednym miejscu, no to naprawdę byłby spory tłum. No dobrze, to tyle jeśli chodzi o wprowadzenie. No i przechodzimy do słownika pojęć. Wojtek, co to jest design thinking?
Znaczy to jest bardzo trudno zdefiniować w jednym krótkim zdaniu i trwają różnego rodzaju dywagacje, jak to odpowiednio streścić w bardzo krótkiej formie. Według mnie design thinking jest narzędziem, które pozwala nam tworzyć innowacyjne produkty i usługi, które spełniają oczekiwania użytkownika. I to jest tak, można to zawrzeć w dosłownie jednym zdaniu. Jest to też pewnego rodzaju nastawienie, które nam towarzyszy podczas pracy według tej metody. I takim rdzeniem design thinking jest proces projektowy, który polega w wielkim skrócie na tym, że najpierw badamy potrzeby użytkowników, rozmawiamy z nimi, potem definiujemy problem, tworzymy wiele różnych rozwiązań, następnie budujemy szybkie prototypy i testujemy je z użytkownikami.
Okej, okay. Tutaj z tego, co się zdążyłem zorientować, to bardzo ważne jest tutaj głębokie zrozumienie problemu, chociażby przez te etapy, przez obserwacje chociażby.
Tak, design thinking wywodzi się bezpośrednio od takiej metody, która nazywa się human-centered design, czyli projektowanie oparte na człowieku, na odpowiadaniu na jego potrzeby. I bardzo ważnym aspektem, to co odróżnia design thinking od różnego rodzaju innych metod projektowania, jest to, że tutaj skupiamy się na tym, żeby odkryć prawdziwe potrzeby użytkownika i stworzyć takie rozwiązanie, które będzie na te potrzeby odpowiadać, a nie wymyślamy sobie coś w naszym pokoju, na komputerze i potem zastanawiamy się, dlaczego klienci nie kupują naszego produktu.
To jest główny wyróżnik, czy są jeszcze jakieś inne wyróżniki?
Oprócz tego design thinking jest metodą, która moim zdaniem jest bardzo demokratyczna. Chodzi o to, że tak naprawdę każdy z nas, bez względu na wiek, na nasze wykształcenie, na zawód, jaki wykonuje, może to zastosować, czy w swoim życiu prywatnym, czy pracując w dużej korporacji, czy pracując w mojej firmie, albo uruchamiając swój własny biznes, więc to jest metoda, która tak naprawdę może być wykorzystana przez każdego. Następną rzeczą jest to, że design thinking jest metodą, która bardzo aktywnie angażuje cały zespół, który pracuje nad danym projektem i pozwala w bardzo szybkim czasie przetestować wiele różnych rozwiązań i znaleźć te, które rzeczywiście będzie spełniało potrzeby użytkownika.
Czyli rozumiem, że tej metodologii mogą prototypować, projektować również osoby, które nie są z założenia projektantami. Rozmawialiśmy o tym chwilę przed odcinkiem.
Tak, jak najbardziej. Ja organizowałem wiele zajęć dla dzieci, nawet które miały 7-8 lat, które budowały bardzo proste prototypy. W tym wypadku chodziło o urządzenie do oczyszczania ścieków. Im to bardzo świetnie wychodziło i nie miały żadnego wykształcenia w tym kierunku. Również robiłem, popadając w drugą skrajność, warsztaty z osobami starszymi, już w sile wieku, które też budowały prototypy i też to bardzo dobrze wypadło i żadna z tych osób nie miała jakiegoś doświadczenia, wykształcenia w tym kierunku, bo tak naprawdę według mnie każdy jest twórcą, każdy jest na swój sposób kreatywny, a design thinking pozwala nam tą kreatywność jakoś zmaterializować.
Oczyszczanie ścieków to bardzo ciekawy temat. Kto dał taki pomysł, żeby właśnie nad oczyszczaniem ścieków
pracować? To był cykl zajęć prowadzony w szkołach podstawowych w Warszawie i w okolicach przez Uniwersytet Dzieci i akurat oni prowadzili taki projekt, który nazywał się Latający Uniwersytet. Polegał na tym, że zapraszano ludzi z różnych dziedzin, żeby prowadzili lekcje, normalne lekcje w szkołach. I akurat wszystkie one dotyczyły przyrody, ochrony środowiska, no i zastanawialiśmy się, co można byłoby budować, bo chodziło właśnie o budowanie szybkich prototypów i akurat to oczyszczanie ścieków okazało się strzałem w dziesiątkę, bo wszystkie dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w budowie, bo potem testowaliśmy tą oczyszczalnię razem z prototypem ścieków, który wcześniej zbudowaliśmy, więc były emocje, która oczyszczalnia zadziała, a która nie.
Okej, czyli mieliście też ścieki, mieliście oczyszczalnię. Tak. Wszystko to było zbudowane z tych prostych rzeczy, z których design thinking korzysta.
Tak, dokładnie.
No dobrze, a mówimy o prototypowaniu. Czym jest prototypowanie?
Prototypowanie jest metodą, która tak naprawdę istnieje całkowicie niezależnie od design thinking. Jest stosowana w różnego rodzaju innych dziedzinach i polega na tym, że kiedy mamy jakiś pomysł, to często on jest zawieszony w naszej głowie albo gdzieś zapisany na kartce. Bardzo często jest ocenić, czy ten pomysł rzeczywiście zadziała, czy rzeczywiście będzie dobry. I w tym celu może dużo pomóc prototyp, zbudowanie prostego prototypu. Jest takie powiedzenie, które mówi, że jeden obraz to jest 1000 słów, a jeden prototyp to jest 1000 obrazów. Czyli zbudowanie prototypu trójwymiarowego, nawet z bardzo prostych materiałów, takich jak papier, taśma klejąca, karton, pozwoli nam wzięcie w ręce tego naszego rozwiązania i od razu możemy zwrócić uwagę na to, na co nie zwróciliśmy uwagi wcześniej, kiedy...
Co nie było oczywiste, projekt był tylko w głowie.
Tak, kiedy tylko myśleliśmy albo dyskutowaliśmy o tym projekcie, nagle okazuje się, kiedy zaczynamy budować i następuje ten akt stworzenia, to wtedy wychodzą różnego rodzaju problemy, błędy, ale czasem też to podsuwa nowe rozwiązania, tak, bo to jest... tak jak się mówi, że wtedy myślimy własnymi rękami, tak? Czyli wykorzystujemy nasze ręce i to nam też pobudza nasze myślenie, naszą kreatywność.
A jak byś wyjaśnił słowo projektowanie? Czym dla ciebie jest projektowanie?
Czy projektowanie jest to bardzo szeroki termin, który ma wiele różnego rodzaju definicji. Ja nie jestem ekspertem od designu ani od wzornictwa przemysłowego. Dla mnie projektowanie jest materializowaniem naszego produktów naszej kreatywności. Czyli najprościej wytłumaczyć to na takim przykładzie, że jeżeli wymyślimy sobie coś w naszej głowie, że chcemy zbudować, nie wiem, stół, mikrofon, tablet, jakąś aplikację czy biznes, to jest to pomysł, tak, który jest gdzieś czymś abstrakcyjnym totalnie, a design czy projektowanie powoduje, że my ten pomysł przeradzamy w coś całkowicie materialnego, co możemy dotknąć, z czego możemy skorzystać, czego możemy doświadczyć.
Mam nadzieję, że wszystko było zrozumiałe dla słuchaczy. Jeśli nie, to na pewno wiele rzeczy się wyjaśni podczas kolejnej części. Jesteśmy już w kolejnej części. To będzie seria pytań na rozgrzewkę, już bardziej poruszające kwestie związane z design thinking. Więc pierwsze pytanie, co to jest design thinking? Wcześniej wyjaśniałeś pojęcie, ale gdybyś mógł powiedzieć, czym to jest tak bardziej namacalnie, żeby wprowadzić słuchaczy do tematu.
Znaczy, moim zdaniem najlepiej jest to zrobić na przykładzie i wcześniej rozmawialiśmy przed tym podcastem na temat fryzjerów, że to jest dobry przykład biznesu jako zakład fryzjerski na to, żeby...
Pozdrawiam narzeczoną, będzie słuchała, jest fryzjerką.
Żeby wiele różnego rodzaju narzędzi biznesowych czy marketingowych przedstawić. No i design thinking jest metodą, która na przykład mamy zakład fryzjerski i chcemy go zmienić, chcemy stworzyć nowy produkt albo nową usługę dla naszych klientów. I pierwszym etapem, który powinniśmy przejść, jest dokładna obserwacja użytkowników naszych klientów. I można to robić na różne sposoby, można z nimi rozmawiać, można dokonywać tak zwanej etnografii, czyli obserwować tak bardziej z dystansu.
Czyli co, przyjść do takiego salonu fryzjerskiego i zaczepiać klientów, albo tam siedzieć cały dzień i patrzeć, co oni robią?
Raczej mamy trzy stopnie wejścia w interakcję z użytkownikiem. Pierwszy stopień to jest właśnie obserwacja taka zewnątrz, czyli to są metody etnograficzne, bardzo podobne do tych, które stosuje się do badania na przykład dzikich plemion w dżungli, czyli idziemy i traktujemy, czy idziemy do tego zakładu fryzjerskiego, traktujemy tych klientów trochę jak ludzi, których nie znamy, tak? Podchodzimy z czystą głową, bez jakichś uprzedzeń i obserwujemy to, w jaki sposób oni się zachowują, w jaki sposób rozmawiają i tak dalej, i tak dalej. Drugi stopień to jest przeprowadzenie rozmowy, czyli wywiady, zadawanie odpowiednich pytań i wyciąganie jak najwięcej informacji od klientów na temat usługi, z której korzystają. I trzeci, najwyższy stopień wtajemniczenia to jest imersja, czyli sami jesteśmy klientem takiego zakładu fryzjerskiego, no i korzystamy z tej usługi, przechodzimy całą tą ścieżkę klienta, doświadczamy tego, czego doświadczają nasi klienci.
Mhm. Miałem przyjemność pracować z tobą przy projekcie technologicznym. To była technologia dosyć zaawansowana i celem było znalezienie zastosowań. I to, co mnie uderzyło, to, co mnie urzekło w ogóle w tej metodologii, że tym ludziom niezwiązanym w ogóle z branżą udało się opracować przez jeden czy dwa dni warsztatów to, nad czym analitycy pracowali przez bardzo długi czas. Jak działa design thinking?
Raczej, bo to jest, nawiązując do tej mojej wcześniejszej wypowiedzi, jedną z takich podstawowych elementów tego procesu jest właśnie odpowiednie nastawienie do pracy. Jednym z takich filarów tego nastawienia jest wyjść z budynku. I wyjść z budynku jest rzeczą, która jest też bardzo... znaczy jest podobna do różnego rodzaju metod linowych, które wymagają właśnie szybkiego testowania rozwiązań, bliskiego kontaktu z klientem, naszym docelowym użytkownikiem. I często jest tak, że siedzimy sobie w wysokim biurowcu przy stole konferencyjnym, mamy raporty, mamy dane na temat tego, jak funkcjonuje nasza firma, ale tak naprawdę nie znamy tych klientów, którzy korzystają z naszych produktów czy naszych usług. I to wyjście z budynku polega na tym, żeby zejść tam na dół, na ulicę, do prawdziwego świata, do prawdziwych ludzi i z nimi porozmawiać, razem z nimi spędzić trochę czasu, skorzystać z tej usługi, którą my oferujemy, czy z tego produktu, który my wytwarzamy. I to powoduje, że nabieramy perspektywę taką, jaką ma nasz klient. I może to nie są twarde dane zebrane w grubych raportach, ale to powoduje, że my doświadczamy tego samego i jesteśmy w stanie lepiej zrozumieć tego, w jaki sposób myśli klient, w jaki sposób działa nasza usługa. No i jest to bardzo ważny z fundamentów właśnie metody design thinking i wszystkich innych metod, które bazują właśnie na projektowaniu z człowiekiem w centrum.
A dla kogo jest ta metoda? Kto może z tej metody korzystać?
Znaczy, tak jak wcześniej powiedziałem, design thinking moim zdaniem może korzystać absolutnie każdy i bez jakichś większych zastrzeżeń nie trzeba mieć jakichś specjalnych predyspozycji do tego, żeby korzystać z tej metody. Tak jak mówiłem, robiłem warsztaty i dla dzieci bardzo małych, i dla emerytów, i obydwie te grupy bardzo dobrze jakby łapały, o co w tym wszystkim chodzi. Oczywiście to było dostosowane do ich poziomu. Ale na pewno jest to metoda dla osób, które tworzą coś, czyli są na swój sposób twórczymi osobami. Obojętnie, czy to jest tworzenie nowego biznesu, czy to jest, nie wiem, nauczyciel, który chce zrobić nową, ciekawszą lekcję, czy to jest uczeń, który chce zrobić lepszą prezentację, nie wiem, maturalną, albo przygotować lekcję, czy to jest pracownik w dużej firmie, który chce polepszyć jakiś swój proces, którym się zajmuje, czy jakąś swoją działkę. Zapewne skorzystają z tej metody te osoby, które rzeczywiście coś tworzą, budują, robią, działają i potrzebują jakiegoś ciekawego narzędzia, które pomoże im dostarczyć ciekawych pomysłów i szybko je przetestować z użytkownikami.
Rozumiem, czyli bardzo, bardzo szerokie zastosowania i można stosować tę metodę zarówno do tworzenia produktów, jak i usług. Czy coś jeszcze?
Raczej design thinking tak naprawdę można też stosować całkowicie indywidualnie, czyli niektóre narzędzia, jak na przykład szybkie prototypowanie, czy ogólnie koncepcja prototypowania, może być w naszym życiu, czy używając jakiegoś takiego ogólnego stwierdzenia w rozwoju osobistym, tak zwanym. I prototypowanie polega na tym, że właśnie testujemy różnego rodzaju rozwiązania, sprawdzamy, które działa, i tak samo możemy robić w swoim życiu, czyli nie wiemy, co robić ze sobą w życiu, no to możemy sobie wybrać kilka pomysłów, które chcemy realizować, nie wiem, zakładamy firmę, idziemy do pracy, nie wiem, zostajemy wolontariuszem, angażujemy się każdy w tych przedsięwzięć i testujemy, czy ono działa, czy nie. Jeżeli działa, no to możemy dalej się rozwijać w tym kierunku. No i to jest przykład tego, jak można design thinking, czy jedną z elementów tego procesu, wykorzystać w takim, nie wiem, rozwoju osobistym, tak zwanym.
A co jest efektem po przejściu takiego całego, wszystkich tych 5 etapów, o których będziemy mówić za chwilkę?
Znaczy, efektem końcowym jest rozwiązanie, jest prototyp, który powinien być przetestowany co najmniej kilkanaście razy i który wiemy, że podoba się użytkownikom, że spełnia ich potrzeby. No i dalej, jeżeli mamy to rozwiązanie, wiemy, co jest dobre, co działa, co nie działa, no to trzeba się tej zakasać rękawy i wziąć się do ciężkiej pracy, tak żeby to rozwiązanie wdrożyć w życie.
Dużo się mówi o nastawieniu, jeśli chodzi o design thinking. Dlaczego to nastawienie jest tak istotne?
Bo sama metoda składa się z narzędzi, które są często znane z innych metodologii, czy funkcjonują niezależnie. Ale nastawienie sprawia, że odpowiednie nastawienie, którego jednym z elementów jest na przykład praca w multidyscyplinarnych zespołach, czy to właśnie wychodzenie z budynku, czy kultura szybkiego prototypowania, albo brak oporu przed działaniem, powoduje, że dochodzimy do tych rezultatów sprawniej, szybciej i ze zwiększoną skutecznością, bo to są takie rzeczy, które są jakby niemierzalne, ciężko je jakoś wtłoczyć w pewne ramy. I ja może wymienię, jakie są te elementy, pokrótce mówię. Pierwszy to jest praca w multidyscyplinarnym zespole, czyli jak chcemy pracować według metody design thinking, to najlepiej jest zebrać interdyscyplinarny zespół.
Czyli każdy z innej bajki, każdy uczestnik z innym doświadczeniem.
Tak, jeżeli mamy takie możliwości tylko, to warto brać ludzi z różnym doświadczeniem, z różnym wykształceniem, z różnym wiekiem też. To jest bardzo ważne, żeby nie tylko ograniczać się do jakiejś grupy na przykład.
I ci ludzie mają potem razem pracować ze sobą?
Tak, tak.
Nie generuje to problemów? Przepraszam, że tak odchodzę od tematu, ale bardzo mnie to ciekawi.
A czy oczywiście, że generuje problemy, chociaż często te problemy są pozorne. Na przykład robiliśmy zajęcia w Centrum Nauki Kopernik z młodzieżą licealną, która pracowała z emerytami i to takimi już w wieku na przykład 75-80 lat, i były bardzo duże obawy, czy no, te dwie skrajne grupy są w stanie ze sobą współpracować i stworzyć jakieś rozwiązanie. I się okazało, że na początku, po pierwszej godzinie, dwóch, trzech, no, było takie nastawienie bardzo, może nie, że wrogie, ale nie było to takie oczywiste, że będzie kolorowo, ale po paru ćwiczeniach, paru fajnych icebreakerach, czy rozpoczęciu pracy właśnie związanej z tą empatią, z obserwacjami, z poszukiwaniem potrzeb, nagle się okazało, że wszystko przebiegło naprawdę bardzo sprawnie i wszyscy sobie chwalili, że jednak międzypokoleniowo da się współpracować. Oczywiście jest to trudne, często są różnego rodzaju problemy, ale przez to, że pracujemy w takim multidyscyplinarnym zespole, nabieramy perspektywy z różnych punktów widzenia, co jest bardzo ważne i bardzo cenne, że nie ograniczamy się tylko, nie wiem, załóżmy, jesteśmy programistami, chcemy stworzyć startup, a to tak naprawdę zamykamy się tylko w naszym środowisku, a zapraszając do tego projektu różne osoby, mogą one wnieść całkowicie nową wartość, która pozornie może wydawać się nieistotna, ale to taki miks właśnie czasem skrajnie różnych dziedzin powoduje, że tworzą się jakieś ciekawe rozwiązania.
Okej, widzę teraz tą wartość. No dobrze, wróć może do tego, do kwestii nastawienia.
Aha, no, tak, no to mamy tą pracę w multidyscyplinarnych zespołach. Kolejnym elementem jest kultura prototypowania, czyli to, o czym mówiłem wcześniej. Jeżeli mamy takie możliwości, powstaje jakiś pomysł, to od razu budujemy prototyp z tego, co mamy pod ręką.
Może jak to najszybciej?
Tak, jak najszybciej, bo to powoduje, że my od razu zwracamy uwagę na to, na co byśmy nie zwrócili uwagi, kiedy byśmy rozmawiali tylko o tym pomyśle, i materializując ten nasz pomysł, od razu możemy do tego dobudować coś, możemy to szybko zmodyfikować, możemy to przerobić, przez to, że te prototypy są takie bardzo proste, siermiężne wręcz, no to powoduje, że nie jesteśmy do tego przywiązani i możemy go zniszczyć, nam w ogóle go nie szkoda, i zbudować nowy, lepszy, który, nie wiem, obrazuje jakiś lepszy, ciekawszy pomysł.
Czyli jest to cykl, można powiedzieć, bo jeżeli ten prototyp pierwszy nie będzie spełniał naszych oczekiwań, no to wyciągamy wnioski i cykl jakby od początku.
Tak, tak, raczej no jednym z też to takich myśli, które towarzyszą design thinking, jest powiedzenie bardzo popularne w Dolinie Krzemowej It's okay to fail, czyli żeby nie bać się porażki, nie bać się niepowodzeń, one są wpisane jakby w proces tworzenia jakiejś innowacji czy w ogóle tworzenia czegokolwiek. Zawsze gdzieś tam się jakieś potknięcia zdarzają i akurat ten proces design thinking jest tego, znaczy to jest wpisane w ten proces, że nie zawsze otrzymamy to, co chcemy, że pierwsza próba nie będzie tym złotym strzałem, tylko musimy się przygotować na to, że będzie wiele prób, zanim dojdziemy do jakiegoś finalnego, dobrego rozwiązania. I akurat no to jest osobny temat, na który można zrobić oddzielny podcast na temat porażki i tego, jak sobie z tym radzić. No my w Polsce mamy trochę z tym problem. U nas niestety panuje taka kultura, że porażka jest, już ona stygmatyzuje, że jesteśmy przegranymi luzerami, już nie powinniśmy się w ogóle tym zajmować.
Zamiast traktować to jako doświadczenie, tak, bezcenne.
Tak, tak, a jeżeli chodzi o całą filozofię design thinking, to tak jak mówiłem, porażka jest wpisana w ten proces i to jest nie nasza jakaś tragedia czy osobista, nie wiem, ujma jakaś, że coś źle zrobiliśmy, tylko to jest od razu informacja zwrotna, że tak to nie działa. Od razu szybko poznaliśmy nasz błąd, nie zmarnowaliśmy dużo na to czasu i możemy to poprawić i stworzyć lepsze rozwiązanie.
A czy możesz określić, ile trzeba podjąć prób, żeby wypracować takie idealne rozwiązanie? Ile tych etapów trzeba, ile razy trzeba przejść te wszystkie etapy, żeby wypracować sobie
czy to
jest
zależy,
3 razy czy 30?
A czy to zależy od skali projektu, od tego, jaki to jest projekt, jakiej branży dotyczy. I można powiedzieć, że to jest od kilku do kilkunastu iteracji trzeba wykonać, czyli powtórzeń kolejnych, żeby stworzyć dobre rozwiązanie. Ale nie ma reguły, bo może się okazać, że osobnie po kilku próbach uda nam się dopasować dobre rozwiązania, a czasem jest to bardzo trudny temat, który wymaga znacznie więcej pracy.
To zanim przejdziemy do etapów, powiedz, jakie znasz przykłady zastosowania design thinking w biznesie albo w jakichś inicjatywach społecznych?
A czy jeżeli chodzi o design thinking?
Mogą być to globalne jakieś przykłady, gdzieś na przykład, nie wiem, z innych krajów. Jeśli
a czy jednym ciekawe. Z takich najpopularniejszych przykładów, które często jest pokazywane jako wzór i jakby sposób działania design thinking, jest przykład tomografu komputerowego opracowanego przez General Electric. W tym wypadku chodziło o to, że zespół inżynierów opracował nowy tomograf komputerowy, który miał służyć do badania dzieci, ale okazało się, że on wydawał dziwne odgłosy i był strasznym urządzeniem i takie badanie było przerażające dla tych dzieci, mimo że on miał je leczyć, czy tam pomagać w leczeniu. To tak naprawdę wiele pacjentów uciekało i nie mogło się poddać badaniu. I właśnie wykorzystując ten proces, twórcy tego urządzenia stworzyli jakby doświadczenie całe tego badania, które polega na tym, że cała sala została tak zaaranżowana, jakby przypominała scenerię Piratów z Karaibów, cała ta maszyna była pomalowana, lekarze byli przebrani za piratów, z głośników leciał szum morza, tam były odpowiednie zapachy, że na wszystkie zmysły jakby to pomieszczenie oddziaływało. I to była pewnego rodzaju gra, gdzie była fabuła i polegała na tym, że w finalnym momencie dziecko musi się położyć na tym łóżku i być nieruchomo, bo jest transportowane na statek piratów i w momencie, kiedy się poruszy, zostanie złapane i musi być nieruchomo i w tym momencie się odbywało badanie. No i nagle skuteczność badań diametralnie wzrosła i potem ci młodzi pacjenci się pytali, czy mogą jeszcze raz z tego skorzystać do tego stopnia i to pokazuje, że czasem nie trzeba jakichś wielkich nakładów czy wielkich technologii, żeby zrobić coś, co rzeczywiście będzie pasowało naszym użytkownikom. Z innych takich przykładów zastosowania design thinking, no chociażby portal Airbnb, który też chylił się jakby ku upadkowi.
A co to za portal? Czym się zajmują?
Airbnb jest to serwis, który pozwala nam na wynajmowanie naszego mieszkania obcym osobom za pomocą platformy internetowej i dzięki temu możemy w miarę tani sposób przenocować praktycznie w każdym miejscu na świecie. I też twórcy tego portalu wykorzystali tę metodę, zwłaszcza szybkie prototypowanie, testowanie różnego rodzaju pomysłów na model biznesowy, który spowoduje, że to zacznie funkcjonować. Inna aplikacja Pulse, która została wykupiona przez LinkedIna, jest to aplikacja do czytania newsów i została założona przez studentów Stanforda, którzy chodzili do kawiarni i rozmawiali z ludźmi, w jaki sposób oni konsumują wiadomości, w jaki sposób czytają newsy czy artykuły z różnego rodzaju mediów. No i dosłownie na takiej przysłowiowej serwetce czy kartce rysowali, jak taki interfejs takiej aplikacji powinien wyglądać. Oni potrafili w ciągu jednego dnia 100 różnych koncepcji interfejsu przetestować i po prostu pracowali w kawiarni, czyli w tym miejscu, w którym są ich użytkownicy i z nimi bezpośrednio jakby współprojektowali tą aplikację.
Czyli co, rysowali na serwetce i podchodzili do pani z kawą i pytali?
Tak. Rysowali prosty prototyp interfejsu aplikacji, jak powinien być rozmieszczone ikony, w którym miejscu powinien być tytuł, w którym miejscu powinno się klikać. Taki prosty prototyp interfejsu można zrobić na serwetce i za pomocą długopisu czołówka. I bezpośrednio pytali się zaraz obok przy stoliku, czy im to pasuje, czy nie pasuje, czego oni potrzebują, jakby oni to zaprojektowali. No i w ten sposób oni potrafili 100 takich iteracji w ciągu jednego dnia wykonać.
To bardzo dużo. No dobrze, przejdziemy za chwilkę do kolejnej części. Kolejna część dotyczy procesu, etapy w procesie design thinking. No i etapy składają się z 5 kroków, czyli z obserwowania, definiowania, tworzenia, prototypowania i testowania. Bardzo zależy mi na tym, żebyśmy podczas rozmowy, podczas odpowiedzi twoich, żebyś mówił na przykładach z życia wziętych albo jak ty prowadziłeś warsztaty, żeby to było bardzo obrazowe, żeby ktoś, kto ogląda ten odcinek albo go słucha, żeby mógł sobie wykorzystać do jakichś własnych celów, do własnych projektów tą metodologię. No dobrze, zacznijmy więc od obserwowania. Na czym to polega?
Tak, wcześniej mówiliśmy na przykładzie tego fryzjera, można teraz to troszkę rozwinąć. Obserwowanie albo empatia, bo różnie się nazywa ten etap, polega na tym, że głównym celem podczas tego etapu procesu jest to, żeby zebrać jak najwięcej informacji o użytkownikach, dla których będziemy tworzyć nowe rozwiązanie. I zaczynamy od tego, żeby zadać sobie pytania, dla kogo my w ogóle projektujemy, kto jest naszym docelowym użytkownikiem, jaki problem chcemy rozwiązać, gdzie powinniśmy się udać, co wiemy, czego nie wiemy, to jest też bardzo ważne pytanie.
Czyli przed obserwacją jest jeszcze rozmowa, tak?
A czyli to są pytania, które musimy sobie sami zadać, albo pracujemy w zespole, czy indywidualnie. Musimy sobie postawić takie pytania, czego wiemy, czego nie wiemy, czego poszukujemy, czego musimy się dowiedzieć, gdzie możemy się dowiedzieć, kto nam może pomóc w tym. możemy tego wykorzystać internet i poszukać informacji, jakichś twardych danych, które znajdziemy w internecie czy w różnego rodzaju publikacjach. Ale też są takie pytania, na które nie poznamy odpowiedzi za pomocą Google'a, tylko musimy wyjść w świat i porozmawiać z tymi ludźmi. Na przykład chcemy się dowiedzieć, w jaki sposób ludzie korzystają z usług fryzjerskich. No i takich informacji trudno jest wyciągnąć z internetu, więc musimy wyjść na zewnątrz, odwiedzić parę zakładów fryzjerskich i, tak jak mówiłem wcześniej, albo poobserwować tych klientów, w jaki sposób oni korzystają, poobserwować pracowników, w jaki sposób oni się zachowują. Można zastanowić się, jakie pytania musimy im zadać, to właśnie o tym, o czym mówiłem na początku, i porozmawiać z klientami zakładu fryzjerskiego i dowiedzieć się jak najwięcej od nich, co im się podoba, jakie oni mają problemy, co by zmienili, jakie mają pomysły, w jaki sposób oni chcieliby, żeby taka usługa wyglądała i tak dalej, i tak dalej. No i trzecim etapem, no to jest właśnie to wczucie się takie w 100%, czyli samemu skorzystanie z usług kilku zakładów fryzjerskich i wtedy ścieżka, którą przechodzi klient, czy ten użytkownik, dla którego projektujemy, i, no i w ten sposób doświadczyć tego na własnej skórze i też wtedy obserwujemy to pod takim kątem właśnie, jak użytkownik to widzi.
Kiedy kilka lat temu pokazywałeś mi tą metodologię na warsztatach, które przeprowadzałeś, na tym etapie wyszliśmy z budynku, tak jak mówiłeś, i poszliśmy na stację metra, żeby zobaczyć, jak ludzie wchodzą do metra. Projektowaliśmy tutaj bramki. No i przyznam szczerze, że kiedy się tak popatrzy na to z boku, no to te bramki nie są idealne i faktycznie dałoby się je zaprojektować lepiej. Pamiętasz, jakie wtedy wnioski wyciągaliśmy? Bo to chyba ćwiczenie dosyć popularne.
Raczej ja akurat konkretnie tego ćwiczenia tak w 100% detalach nie pamiętam, ale raczej wiem, że tam chodziło o to, że bramki powodowały zatory, że ludzie nie chodziło o to, żeby znaleźć...
Dopiero podchodząc do bramki, dopiero się orientowali, że trzeba wyjąć
kartę. Znaczy, problem było to, że bardzo dużo ludzi, którzy podchodziło do bramki, miało gdzieś schowany bilet czy kartę miejską i to powodowało, że się zatrzymywali bezpośrednio przed bramką i blokowali ruch. No i zastanawialiśmy się, czy obserwowaliśmy, jak ludzie podchodzą, w jaki sposób reagują. No i okazało się, że właśnie jednym z takich problemów to właśnie była płynność ruchu, która jest przed tymi bramkami.
A jeśli chodzi o obserwowanie z jakichś takich ostatnich warsztatów, mógłbyś opisać, jak to przebiega?
Raczej mogę opisać, jak to robiliśmy na warsztacie z emerytami, z młodzieżą, bo to było bardzo ciekawe. Chodziło o to, że celem tych warsztatów było zaprojektowanie nowych usług i produktów dla osób starszych, które żyją w mieście. To była inicjatywa w ramach takiego europejskiego projektu KIKS, który odbywał się równolegle w kilku miastach europejskich. Miał bardzo podobny temat. I w ramach tych obserwacji młodzież, czyli licealiści, musieli poznać potrzeby i problemy osób starszych. I mieli osoby starsze, które im były takimi mentorami, osobami, z którymi mogli porozmawiać i wyciągnąć od nich bardzo dużo wartościowych informacji, z czym oni mają problem w mieście. Ale jednym z takich elementów i technik, które umożliwia nam wczucie się w skórę użytkownika, jest zrobienie prototypu, który może nam w tym pomóc. I to jest właśnie ta imersja, bo no, trudno jest jakby doświadczyć tego, jak się czuje stara osoba, no bo na przykład jesteśmy młodzi i się nie postarzymy w ciągu sekundy.
Ale możemy na przykład napakować kamieni do kieszeni
dokładnie.
I zawiesić coś na szyi, żeby się przygarbić.
Dokładnie. I właśnie za pomocą naszych seniorów były budowane urządzenia, które powodują na przykład, że gorzej widzimy i w jaki sposób się wtedy poruszamy, na przykład po łazience czy po jakimś pomieszczeniu. Albo taki usztywniacz na kręgosłup, który powoduje, że możemy symulować jakieś choroby z układem ruchowym, że jakąś ograniczoną sprawność.
Ci młodzi ludzie mogli to poczuć?
Tak. Oni zakładali takie sprzęty, które sami zbudowali na siebie i eksperymentowali, a te starsze osoby im dokładnie podpowiadały, jak to wygląda, w jaki sposób powinny być ugięte i żeby rzeczywiście doświadczyć tego, jak oni doświadczają tych chorób związanych ze starszym wiekiem.
Czyli rozumiem, że tutaj głównym elementem tego etapu jest to, żeby doświadczać, żeby zastanowić się, jak do tej pory korzysta się z podobnych rozwiązań, albo jaką potrzebę możemy rozwiązać.
Tak, znaczy to chodzi o to, żeby zebrać jak najwięcej wiedzy na ten temat, którym się zajmujemy, i doświadczyć tego i poznać ludzi, dla których projektujemy, i poznać ich potrzeby. To jest najważniejsze, żeby wyjść do ludzi i zobaczyć, jak rzeczywiście wygląda prawdziwy świat, i dowiedzieć się jak najwięcej o tej konkretnej dziedzinie w krótkim czasie.
Okej, no to dajmy na to, że już to widzimy, zanotowaliśmy. No i co dalej? Potem jest kolejny etap, definiowanie. Na czym on polega?
Drugi etap jest etapem bardzo analitycznym, bo w pierwszym etapie musimy się bardzo mocno otworzyć na świat, na nowe doświadczenia, na nową wiedzę i zebrać jak najwięcej informacji.
Czyli w definiowaniu wracamy do budynku i siadamy,
tak,
i rozmawiamy.
Tak, wtedy wracamy do tego budynku, do sali konferencyjnej i wykładamy wszystkie materiały, które zebraliśmy na stół, czy to są zdjęcia, filmy, czy są nasze relacje, czy notatki, czy nagrania, no wszystko, co to udało nam się ciekawego zebrać. I staramy się na podstawie tych naszych obserwacji wyciągnąć wnioski i zdefiniować problem, który mamy rozwiązać. Bo bardzo często jest tak, że my zakładamy z góry, że wiemy lepiej, czego potrzebuje nasz klient, albo czego potrzebuje użytkownik, dla którego coś projektujemy, coś tworzymy, i robimy coś, co według nas jest ok, no i potem dajemy to rozwiązanie klientom i się okazuje, że nikt tego nie chce, nikt tego nie kupuje, nikt z tego nie korzysta.
Może mieć inne doświadczenia niż ogół po prostu.
Tak, znaczy bardzo często tak jest, że dopóki my nie porozmawiamy z tymi ludźmi, nie doświadczymy tego, czego oni doświadczają, no to nie zrozumiemy ich tych prawdziwych potrzeb. I ten drugi etap polega na tym, żeby bardzo dokładnie przeanalizować te obserwacje, które wcześniej zebraliśmy, i zdefiniować sobie problem, który musimy rozwiązać. Bo często jest tak, że...
To jest jeden problem główny, czy kilka mniejszych?
Znaczy, no to zależy, bo... Na przykład odwołując do tego zakładu fryzjerskiego, chcemy zmodyfikować zakład fryzjerski tak, żeby stworzyć super usługę dla naszych klientów. Zebraliśmy te obserwacje, porozmawialiśmy z ludźmi, sami pochodziliśmy po tych zakładach, pokorzystaliśmy, mamy mnóstwo filmów, zdjęć, notatek i tak dalej. I wtedy zaczynamy to porządkować, szukać jakichś podobieństw, wyciągać wnioski, co jest, doszukiwać jakichś...
Ale tutaj mam wrażenie, że musimy mieć jakiś konkretny cel, na przykład, nie wiem, albo zmienić jedną usługę.
No tak, znaczy na przykład naszym celem może być to, że chcemy
skrócić na przykład jakiś zabyt.
Tak, no na przykład chcemy skrócić, nie wiem, czas zmiany kolorów włosów, tak, albo sprawić, żeby to było, nie wiem, lepsze, sprawniejsze, szybsze, bezproblemowe. I w momencie, kiedy na samym początku, co chcemy zrobić, zbieramy w krótkim czasie bardzo dużo informacji, dużą wiedzę na ten temat, to potem może się okazać, że w momencie, kiedy siądziemy do tych obserwacji, zaczniemy je analizować, zaczynamy je segregować, możemy sobie je rozwiesić na ścianie, możemy stworzyć sobie personę, czyli osobę, która jest takim modelowym klientem tego zakładu fryzjerskiego, który akurat z tej usługi korzysta, i może się okazać, że w wyniku definiowania tego problemu ten problem całkowicie leży gdzie indziej, niż gdzie sobie założyliśmy wcześniej. No i właśnie etap jest bardzo ważny, z tego powodu, żeby bardzo dokładnie i wnikliwie wyciągnąć jak najwięcej wniosków
z obserwacji.
Z tych obserwacji.
Okay.
I często tak się zdarza, tak jak mówiłem wcześniej, że mamy jakiś problem, który chcemy rozwiązać. Nie wiem, chcemy na przykład zmienić sposób prowadzenia lekcji w naszej szkole. Nie? Mamy prywatną uczelnię i chcemy zrobić tak, żeby te lekcje były ciekawsze dla uczniów. I mamy gdzieś jakieś swoje założenia w tyle głowy, że to powinno wyglądać tak i tak, albo że tutaj są problemy z tym i z tym, a potem się okazuje, że po takich wnikliwych badaniach ten problem leży całkowicie gdzie indziej, niż sobie wcześniej zakładaliśmy.
Mhm. To bardzo częsty przykład jest w różnych działaniach, szczególnie startupowych firm, gdzie one cały czas szukają modelu biznesowego i starają się wykorzystywać zebraną wiedzę dotychczasową.
No tak, raczej tak jak mówiłem wcześniej, metoda design thinking jest bardzo, bardzo podobna do wszelkiego rodzaju metod lean startup i pokrewnych, czy customer development. I właśnie to na tym polega, żeby zbierać jak najwięcej feedbacku czy informacji zwrotnej i redefiniować problem, który musimy rozwiązać. I potem możemy przejść do kolejnego etapu i dokładne zdefiniowanie tego problemu, na czym on polega tak naprawdę i co my chcemy zrobić, no bardzo pomaga w tworzeniu już nowych rozwiązań.
Okej, przechodzimy do kolejnego etapu, czyli prototypowanie.
Nie, jeszcze trzeci etap to jest tworzenie.
Tworzenie,
wymyślanie. I teraz w trzecim etapie wychodzimy z tego myślenia bardzo analitycznego, bardzo wąskiego, gdzie staramy się wyciągnąć jak najwięcej wniosków. Do etapu, który jest bardzo dynamiczny, w którym musimy tworzyć wiele różnych rozwiązań. I jest to etap bardzo, znaczy bardzo burzliwy z tego punktu widzenia, że mamy zdefiniowany problem. I naszym celem w tym wypadku jednego rozwiązania, tak jak często to bywa, że mamy jakiś, nie wiem, jest jakiś problem i trzeba znaleźć rozwiązanie i często mamy jedno, dwa rozwiązania i od razu brniemy w tą stronę i pracujemy tak, żeby ten problem rozwiązać. Tylko tutaj głównym założeniem według tej metodologii jest to, żeby stworzyć jak najwięcej skrajnie różnych rozwiązań. Często to się odbywa na zasadzie burzy mózgów.
Czyli ważniejsze jest to, żeby rozwiązanie było kolejne, aby różne, nawet jeżeli wiemy albo czujemy, że to nie jest dobra droga?
Raczej chodzi o to, że w tym etapie poszukujemy wiele różnych i nie staramy się ich oceniać, dopuszczamy szalone pomysły, które pierwotnie mogą się wydawać nam dziwne, nieistotne, trudne w realizacji, niemożliwe, czy nie wiem, głupie, śmieszne, ale dzięki prototypowaniu możemy bardzo szybko kilka tych pomysłów, które stworzyliśmy, zaprototypować, zbudować szybkie prototypy i może się okazać, że te pomysły, które są nierealne albo trudne do sfinansowania albo jakieś dziwne w pewnym sensie, w momencie, kiedy je zmaterializujemy, mogą się nadawać całkiem do tego, żeby je wdrożyć w życie. Albo może się okazać, że niektóre elementy tego prototypu czy tego rozwiązania można zastosować już w rozwiązaniu, które jest znacznie bardziej prawdopodobne czy możliwe do zrealizowania.
Ale to jak wygląda ten przebieg tego tworzenia? Jak to wygląda? Czy to się, nie wiem, coś już się buduje z pudełek kartonowych?
Raczej w tym etapie jeszcze nie budujemy.
Czyli tutaj rozmawiamy?
Tutaj przeprowadzamy, znaczy celem tego etapu jest to, żeby wymyślić, wygenerować jak najwięcej różnych od siebie rozwiązań.
Okay.
I jak to zrobimy, zależy od nas. Są różne techniki burzy mózgów, nie wiem, jest technika 6-5-8, są techniki jakieś koła pomysłów i tak dalej, i tak dalej. I w zależności od tego, jakie mamy doświadczenie z tymi metodami, jakie mamy umiejętności, możemy te metody zastosować, które nam najbardziej...
Chodzi tu o to, żeby wypracować ich
tak,
dużo
tak, różnych. Żeby wypracować dużo różnych pomysłów. Możemy do tego zastosować burzę mózgów, która jest w procesie design thinking podstawowym narzędziem do generowania pomysłów. Tylko jest to burza mózgów, która jest rządzona według ściśle określonych zasad. Takich jak to, że nie osądzamy pomysłów innych. Czyli w momencie, kiedy powstaje jakiś pomysł podczas tej burzy mózgów, to nie mówimy, że to się nie uda, tego się nie da, bo to jest niemożliwe, tylko go zapisujemy. Tak samo idziemy tutaj w ilość, czyli nie ograniczamy się do tego, że trzy pomysły są i już idziemy dalej, tylko generujemy tych pomysłów jak najwięcej. Najlepiej sobie ustawić jakiś limit, na przykład, że musimy 100 pomysłów wygenerować. Kolejnym krokiem jest to, żeby właśnie dopuszczać te szalone idee, żeby nie ograniczać się tylko do tego, co jest nam znane, czy co jest możliwe, tylko właśnie puścić wodze fantazji, bo często te szalone pomysły mogą potem nam podsunąć rozwiązania na coś bardziej realnego. I taka burza mózgów często określa się, że ona przypomina jam session. Czyli tak są muzycy, przychodzą na jam session, tak samo są uczestnicy burzy mózgów, którzy wspólnie razem tworzą muzykę, tak? Tak samo podczas burzy mózgów my wspólnie pracujemy nad wytworzeniem jakichś rozwiązań i dobudowujemy nasze pomysły do pomysłów innych. Czyli jak ktoś coś powie, no to my do tego dokładamy swoją cegiełkę, ktoś inny dołoży swoją cegiełkę i wtedy tak płyniemy razem i generujemy bardzo dużo ciekawych pomysłów i to niejednokrotnie można zaobserwować, jak jest ciekawa grupa i dobrze to robi według tych zasad, to od razu widać, gdzie jest ta burza mózgów dobrze zrealizowana, bo wtedy ludzie śmieją się, co chwilę się przekrzykują, bo każdy ma lepszy pomysł i widać, że jak gdyby pracują razem ze sobą i
słuchają się.
Tak, raczej słuchają i dobudowują do tego, tak. co ktoś powiedział i to jest całe clue dobrej burzy mózgów, żeby nie było tak, że jedna osoba tylko mówi, tylko wspólnie razem się inspirujemy i tworzymy wiele różnych pomysłów.
No dobrze, mamy w takim razie 10 pomysłów i co z nimi dalej robimy?
Przechodzimy do 10, kolejnego? 10 to jest trochę mało, lepiej jakby było okay, no to jest 100 na przykład.
No to jest 100.
Na przykład mamy 100
i pomysłów. I zapisujemy listę z tych 100 pomysłów?
Tak, tak. Znaczy można je zapisać, można narysować, bo okay. Wizualizowanie od razu bardzo proste jest też bardzo dobre, bo nam od razu jeden prosty rysunek więcej wyraża niż jakieś słowa. I pod koniec burzy mózgów bardzo ważnym etapem jest odpowiednia selekcja tych pomysłów.
I pomysły... Jak je selekcjonować? Bo wszystkie są równie dobre.
Skoro mamy właśnie chodzi o to, że musimy wyselekcjonować te pomysły. Najczęściej musimy sobie określić jakieś parametry, według których będziemy te pomysły selekcjonować. Najpopularniejsze 3 są takie, że wybieramy te pomysły, które są według nas najlepszym pomysłem. Według nas. Druga kategoria pomysłów to są takie, które najprawdopodobniej jakby zachwycą użytkownika, czyli z punktu widzenia użytkownika są najlepsze. Czego jeszcze w tej pierwszej kategorii zakładamy to, że te pomysły są w naszym budżecie, w naszych możliwościach, że są realne, że są jak najbardziej do zrealizowania. A trzecia kategoria to są pomysły szalone, które mogą często łamać prawa fizyki albo być absurdalnie kosztowne, ale które by wprowadziły znaczące przełomowe rozwiązanie, które rzeczywiście by jakoś...
I takimi też warto się zajmować?
Tak, tak. I wtedy głosujemy, najlepiej zrobić to poprzez demokratyczne głosowanie, które pomysły z każdej tej kategorii wybieramy. I to mogą być na przykład 2 pomysły z każdej z tych kategorii. To musimy sobie wewnętrznie ustalić, jakie mamy zasady.
No to mamy 6 pomysłów.
Mamy 6 pomysłów i to jest 6 pomysłów, które są potencjalnymi pomysłami, które mogą być dobre. My tego nie wiemy na tym etapie. I przechodzimy do etapu prototypowania. I z tych pomysłów budujemy szybkie prototypy i dopiero potem...
6 prototypów, tak?
Tak, 6 prototypów.
Okej, to one mogą być diametralnie różne od siebie.
Tak. Tak, właśnie o to chodzi, żeby zbudować bardzo szybko, bo... Tak
no ale 6 prototypów to bardzo dużo pieniędzy.
Ale tutaj mówimy cały czas o tym szybkim prototypowaniu, czyli prototypujemy za pomocą kartonu, papieru, nożyczek, taśmy klejącej, tego co mamy pod ręką, jakiś sposób.
Czyli jak na plastyce albo na ZTP.
Tak, na ZTP, czy na plastyce, czy na jakichś innych zajęciach manualnych. Może to jest trochę śmieszne, że sobie coś tam wycinamy, bawimy się, ale tak mówiłem wcześniej, to powoduje, że wychodzimy w ten trzeci wymiar z tym naszym pomysłem i już możemy go modyfikować, już możemy go testować, już możemy dobudowywać jakoś, coś łączyć te nasze prototypy, bo przez to, że mamy 6 skrajnie różnych prototypów, na przykład możemy te prototypy podzielić funkcjami, czyli każdy prototyp będzie jakąś inną funkcję realizował, czy jakieś inne zadanie. No i potem albo wybrać z tych 6 prototypów jakąś jedną funkcję, która akurat tutaj jest bardzo fajna i złożyć to wszystko w jedno rozwiązanie.
I rzeczywiście da się wyciągnąć z tego jakieś wnioski? Jeżeli na przykład, nie wiem, dajmy na to projektujemy pada, jakiś kontroler gier do konsoli, no to z takich papierowych wycinanek jesteśmy faktycznie w stanie wyciągnąć jakieś wnioski, które będą nam przydatne później?
Tak, znaczy jesteśmy bardzo dużo w stanie wyciągnąć, bo widzę, że przeszliśmy do 4 etapu, do prototypowania bardzo płynnie, ale to dlatego, że właśnie ten etap tworzenia tych rozwiązań i budowanie szybkiego prototypu następują zaraz po sobie bezpośrednio i są ściśle ze sobą powiązane. I co do tego pytania odnośnie sprawdzania różnych rzeczy na takich, wydawałoby się, prostych prototypach. Chodzi o to, że najpotężniejszym jakby komputerem jest nasz mózg, który nasza wyobraźnia, która pozwala nam zasymulować bardzo wiele różnego rodzaju rzeczy. W momencie, kiedy my tworzymy jakiś interfejs, czy kontroler, czy to jest tablet, czy to jest nawet aplikacja, tak jak wcześniej opowiadałem na przykładzie Pulsa, my, użytkownik, kiedy mu dajemy ten prototyp, widzi, że to jest jakieś bardzo proste, siedmierzne i tak dalej. My mu opowiadamy, jak to mniej więcej działa i tak dalej, czy jakoś w prosty sposób symulujemy działanie tego prototypu. I wtedy ten użytkownik jest w stanie sobie bardzo dużo dopowiedzieć, wyobrazić, jak to będzie finalnie wyglądać. I to powoduje, że wiele różnego rodzaju pytań, które się pojawiają, jaki to ma być rozmiar, w jaki sposób mamy to trzymać, w jaki sposób ma to,
mamy... Czy guziki nie są złe lekko, tak, bo nawet jak jest narysowane, to już to
tak,
czuć.
Tak, i to są takie rzeczy bardzo proste. Wydawałoby się proste, ale które powodują, że możemy bardzo wiele różnego rodzaju rzeczy przetestować już na wstępnym etapie. I nas to kosztuje właściwie nic, ani też zbyt wiele czasu nie marnujemy na to. Możemy takich prototypów setki, dziesiątki budować i wtedy mamy odpowiedzi na wiele różnego rodzaju pytań. Poza tym użytkownicy, kiedy wezmą taki prototyp w ręce, mogą sami nam podsuwać rozwiązanie, jakby co im jest potrzebne, tak? Bo wtedy dyskutujemy już o czymś, co jest materialne, co możemy złapać w ręce. I to całkowicie jest inna rozmowa, niż kiedy ja bym opowiedział komuś jakiś pomysł.
I tutaj chyba już wchodzi piąty etap, testowanie.
Tak, i teraz znowu płynnie przechodzimy do etapu testowania, które też jest bardzo mocno związane właśnie z prototypowaniem. Bo w momencie, kiedy mamy zbudowany prototyp, to go testujemy. I dajemy go naszym użytkownikom i oni nam od razu mówią, co jest właśnie nie tak z tym prototypem, co można zmienić, co pasuje, co nie pasuje. My też obserwując, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z tym prototypem, możemy sobie sami wynotować, co jest do poprawy.
Możemy, czyli to jest troszkę powiązane z tym obserwowaniem chyba, bo...
Tak, a czy to jest bardzo powiązane, ponieważ po testowaniu, kiedy przetestowaliśmy nasz prototyp, wyciągnęliśmy z tego wnioski, spisaliśmy sobie wszystkie tą nową wiedzę, które się dowiedzieliśmy, bo to jest etap właśnie tego uczenia. I to jest też to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, o tej porażce, bo często jest tak, że dajemy ten prototyp, który jest według nas super pomysłem, jesteśmy z tego zadowoleni, a się okazuje, że użytkownicy mówią, że to jest do niczego i w ogóle to trzeba do kosza wyrzucić, bo oni tego nie chcą. No i w tym momencie mamy prototyp zbudowany z kartonu, który możemy bez żałowania wyrzucić do kosza i mamy nową wiedzę, tak? I wracamy znowu na początek tego procesu, właśnie do obserwacji, no i wtedy analizujemy, zbieramy te informacje z tych testów, no i już mamy nową wiedzę, nową dawkę tych obserwacji i możemy sobie na nowo zredefiniować problem. Może się okazać, że zbudowaliśmy 6 prototypów i żaden z nich nie jest okej, tak? I w tym momencie...
Czyli trzeba się cofnąć troszkę wcześniej.
Tak, cofamy się na początek tego procesu i wiemy już, co nie działało. Redefiniujemy problem. Może się okazać, że coś całkowicie nie tak robiliśmy. No, nam powiedzieli o tym użytkownicy. No i wiemy już, co trzeba zrobić. Wymyślamy nowe rozwiązania, nowe prototypy, znowu testujemy.
Czyli po tych etapach można skakać w dowolny sposób.
Raczej ważne jest to, żeby robić to jednak mimo wszystko w odpowiedniej kolejności, czyli najpierw
czyli do przodu w odpowiedniej kolejności, tak. A cofać możemy się o dowolną ilość.
Tak, raczej, bo czasem jest tak, że użytkownik nam powie podczas testowania, że coś tam jest nie tak w tym prototypie. My możemy bardzo szybko ten prototyp zmodyfikować, tak, no bo to trwa sekundy, żeby coś tam przykleić, dokleić i tak dalej, spytać, a czy teraz jest okej? No i wtedy mamy od razu już wiedzę, od razu natychmiastową informację zwrotną od użytkownika, czy nasze rozwiązanie jest dobre.
Czy chciałbyś jeszcze coś dodać do tych 5 kroków?
Znaczy ja może tylko tak to podsumuję w 2-3 zdaniach, że design thinking jest procesem, który składa się z 5 etapów. Pierwszym etapem jest zbieranie obserwacji, czyli wchodzimy do ludzi i staramy się jak najwięcej dowiedzieć na temat problemu, którym się zajmujemy. Drugim etapem jest definiowanie, czyli zbieramy te wszystkie nasze obserwacje, wrzucamy na tablicę, na stół i staramy się wyciągnąć z tego jak najwięcej wniosków i zdefiniować problem, który musimy rozwiązać. Potem jest etap tworzenia, czyli kiedy wiemy już, jaki mamy problem rozwiązać, korzystając z burzy mózgów, generujemy jak najwięcej pomysłów. Wybieramy z tego kilka potencjalnie dobrych pomysłów, które wrzucamy do 4. etapu, czyli do prototypowania. Budujemy szybkie prototypy z tego, co mamy pod ręką, z kartonu, z papieru, z taśmy klejącej, z pisaków, spinaczy. I natychmiastowo te prototypy testujemy z użytkownikami i zbieramy od nich informacje, co działało, co nie działało. I z tą wiedzą wracamy znowu na początek tego procesu i redefiniujemy problem, albo nie redefiniujemy, bo może już wiemy, co nie działało i tak w kółko powtarzamy ten proces kilka razy, aż dojdziemy do tego słusznego rozwiązania, które spełni oczekiwania użytkownika.
No i oczywiście możemy prototypy budować z coraz lepszych materiałów w miarę upływu czasu, żeby móc wyciągać bardziej precyzyjne wnioski.
Tak, czy w momencie, kiedy już przeszliśmy ten proces kilka razy i wiemy już, w którą stronę trzeba iść, no to jak najbardziej można już zrobić prototyp taki już w wersji 2.3.0, która
taki beta już funkcjonalna.
Tak, taką betę, która jest rzeczywiście funkcjonalna, która działa, która nie jest z kartonu, która ma na przykład jakiś interfejs działający i tak, żeby już doszlifować ten nasz produkt.
Mówiliśmy tutaj przed odcinkiem, że tą metodologię można zastosować nie tylko w biznesie, ale również w życiu codziennym albo w pracy. Czy możesz tutaj podać jakieś przykłady, jak tą metodologię? Trochę już napomknąłeś na początku rozmowy na ten temat, jednak chciałbym jeszcze coś więcej się dowiedzieć.
Tak, no napomknąłem, że wiele osób w wielu różnych branżach może z tego korzystać. I tak jak mówiłem wcześniej, tak naprawdę jest to metoda, która nie jest jakoś specjalnie skomplikowana. No wymaga czasem przełamania trochę barier, gdzie trzeba na przykład z obcymi ludźmi rozmawiać i z nimi jakoś współpracować, albo w zespole multidyscyplinarnym, z którym czasem bywają problemy. Ale tak naprawdę obojętnie, czy jesteśmy pracownikiem w firmie dużej, małej, czy w państwowej instytucji, czy w organizacji pozarządowej, czy jesteśmy freelancerem, czy chcemy założyć swój własny biznes, to możemy wykorzystać tę metodę po to, żeby wymyślić jakieś ciekawe rozwiązania, które mogą nam pomóc w rozwoju naszego biznesu, czy w rozwoju osobistym. I czy to jest fryzjer, który chce polepszyć jakość swoje usługi, czy to jest cukiernia, która też myśli o tym, jaki produkt wymyślić i też może prototypować, nie wiem, różnego rodzaju pieczywo, czy ciastka i testować to na bieżąco z klientami. Czy to jest budka z kebabem, która też chce polepszyć jakiś system wydawania tych kebabów, żeby on był sprawniejszy, bo w porze lunchu dużo ludzi chce się dostać. Czy to jest, tak wspominałem wcześniej, nauczyciel, który chce zaprojektować lekcję, która będzie ciekawsza, czy to jest wykładowca, czy to jest student, który chce wymyślić sposób na to, jak efektywnie można się uczyć, czy to jest startupowiec, który myśli nad tym, jak rozwinąć swój biznes. Więc tak naprawdę zastosowań tej metody tak w praktyce jest bardzo dużo, tak mówiłem wcześniej, to się przyda wszędzie tam, gdzie potrzebujemy tworzyć coś, budować, czy to jest biznes, czy to jest organizacja, czy to jest usługa, czy to jest produkt.
Okej, no to skończyliśmy pracować według metodologii, trzeba teraz pomysł wdrożyć w życie, więc co dalej?
No i to jest właśnie bardzo ciężkie pytanie, bo o ile design thinking jest ciekawą metodą, bardzo dynamiczną, gdzie wychodzimy do ludzi, rozmawiamy, budujemy prototypy, wymyślamy pomysły i to może przypominać dobrą zabawę i jak ktoś na to patrzy z boku, no to może pomyśleć, że ludzie się bawią, śmieją, zamiast zakasać rękawy, wziąć się do roboty i w końcu coś zrobić, a nie tylko bawić się karteczkami i pisakami i biegać po mieście. Ale tak naprawdę to jest część tego całego takiego szerszego procesu, który powinien prowadzić do tego, że to rozwiązanie, które mamy na końcu, bo na koniec procesu design thinking dostajemy z prototypem, który przetestowaliśmy i wiemy, co działa, wiemy, co nie działa. No i teraz w zależności od tego, w jakiej branży pracujemy, musimy zakasać rękawy i się wziąć do pracy i sprawić, że to, co wypracowaliśmy, rzeczywiście prowadzimy w życie i cały czas sprawdzać, czy to rzeczywiście działa, czy nie, rozmawiać z tymi naszymi klientami.
Czyli ta ciężka praca zaczyna się dopiero później.
Tak, tak, bo to jest etap bardzo kreatywny, bardzo dynamiczny, ale potem przechodzi niestety taka proza życia codziennego i w momencie, kiedy pracujemy w tej cukierni i testujemy te różne rodzaje pieczywa, które chcemy sprzedawać i w końcu stwierdzimy, że to jest to, które pasuje naszym klientom, no to trzeba, nie wiem, uruchomić jakąś nową linię produkcyjną, przeszkolić pracowników, nie wiem, jakoś to rozreklamować, nie wiem, powiększyć, nie wiem, przestrzeń tego sklepu, żeby to jakoś lepiej zaprezentować te produkty. No i dochodzi mnóstwo różnego rodzaju wyzwań, które trzeba spełnić, żeby jednak mimo wszystko ten projekt wdrożyć.
Bardzo, bardzo dziękuję za odpowiedzi. Trochę nam się przeciągnęło, więc myślę, że skończymy już ten etap. No i na koniec stały element podcastu Biznes i Technologie, czyli pytania do gościa o przyszłość. Pierwsze twoje pytanie, jakie są twoje odczucia na temat stanu polskiej nauki?
Znaczy, tak jak rozmawialiśmy przed podcastem, ja mam bardzo krytyczny stosunek do polskiej nauki, ponieważ jakoś z tą polską nauką od paru lat jestem związany. I uważam, że my jako Polacy mamy bardzo duże możliwości, ogromny potencjał, mamy świetnych ludzi, bardzo mądrych naukowców, super specjalistów w wielu dziedzinach, bardzo dobrych inżynierów, tylko poprzez różnego rodzaju problemy systemowe, no niestety jakoś jest ten problem, że nie potrafimy tej nauki skomercjalizować skutecznie, nie potrafimy założyć jakiejś dobrej uczelni, która rzeczywiście jest na światowym poziomie, nie potrafimy odpowiednio kształcić studentów. Jest wiele różnego rodzaju takich problemów, które niestety bardzo trudno jest przezwyciężyć. I mimo, że mamy naprawdę ku temu bardzo dobre możliwości, żeby być naprawdę krajem na bardzo wysokim poziomie, jeżeli chodzi o naukę i badania naukowe.
To gdzie są w takim razie największe bariery?
Znaczy, moim zdaniem największymi barierami są w naszych głowach, są bariery mentalne, bo oczywiście mamy prawo, jakie mamy, mamy ustawy, jakie mamy i ono rodzi pewne problemy, ale uważam, że nawet w świetle obowiązujących przepisów, obowiązującego prawa da się funkcjonować i robić ciekawe rzeczy, tylko musi być do tego jakaś taka atmosfera, która spowoduje, że naukowiec ma pewnego rodzaju wolność, może robić swoje badania i nie przejmować się jakimiś administracyjnymi procedurami, które często go blokują i uniemożliwiają, nie wiem, czy przygotowanie się odpowiednio do zajęć, czy prowadzenie badań na wysokim poziomie. Więc no, trzeba zacząć niestety od zmiany tej naszej mentalności.
To może coś pozytywnego bardziej. Jaki ciekawy wynalazek w ostatnim czasie zwrócił twoją uwagę?
Raczej dla mnie bardzo ciekawym wynalazkiem był projekt z Kickstartera. Nie wiem, czy on jeszcze jest aktywny. I to był dron, który lata za człowiekiem i go filmuje. Na przykład możemy jechać na rowerze, czy na nartach, czy na snowboardzie, czy na desce windsurfingowej. Mamy taki specjalny zegarek i on...
Na takiej niewidzialnej smyczy.
Tak, on jest na takiej niewidzialnej smycz, tam ustalamy pozycję, kąt, pod jakim on leci, naprawdę świetne nagrania powstają i on jakby nagrywa to, co my robimy w danym momencie.
Okej, okay, a w takim razie jak widzisz kierunki rozwoju nauki? Tu już mówię globalnie, nie tylko w Polsce, za 5, 10 i 25 lat.
Ale to mówimy o nauce, jakby jeżeli chodzi o nauki podstawowe, czy o takiej nauce stosowanej?
Jak definiujesz? Ja jestem bliżej stosowanej, ale jeżeli chciałbyś powiedzieć coś o podstawowej, no to jak najbardziej słucham.
Raczej moim zdaniem ciężko jest przewidzieć, bo to wszystko się bardzo szybko rozwija cały czas. Powstają nowe odkrycia, czy to chodzi o nauki podstawowe, czy o nauki stosowane. No na pewno moim zdaniem tempo będzie utrzymane, jak nie jeszcze bardziej przyspieszy w ciągu najbliższych 5, 10 czy 15 lat, jeżeli chodzi o rozwój nauki. No tylko ważne jest to, żeby odpowiednio podejść do tego, jak ta nauka i nowa technologia się rozwija, bo ostatnio bodajże Stephen Hawking opublikował artykuł, w którym mówił, że jeżeli będziemy dalej pracować nad sztuczną inteligencją, to być może doprowadzimy do zagłady ludzkości, ponieważ powtórzy się scenariusz Terminatora i maszyny nas wyeliminują, bo uznają nas za słabsze ogniwo ewolucji.
Podpisałbyś się pod tym, bo chcemy sprawdzić za 5 lat, za 10, czy miałeś rację.
Raczej wydaje mi się, że jak najbardziej trzeba to brać pod uwagę. Tak samo bodajże Elon Musk też o tym mówił, że trzeba bardzo uważać, jeżeli chodzi o rozwój sztucznej inteligencji, bo być może sami wyhodujemy jak gdyby naszego sukcesora, który spowoduje, że gatunek ludzki może być zagrożony. Więc to może to wydawać się śmieszne, tak jak ty teraz o tym rozmawiamy. Pesymistyczne, ale no trzeba zanim dbać też o ten czynnik taki trochę humanistyczny w nauce, nie tylko tworzyć nowe technologie i coraz szybsze komputery, inteligentniejsze maszyny, ale też zadbać o to, żeby one były ludzkie i nie zaszkodziły człowiekowi.
Bardzo ci dziękuję, Wojtek, w takim razie za udział w odcinku, za to, że zgodziłeś się tu przyjść w środku tygodnia o tak późnej porze. Widzów i słuchaczy, zapraszam jeszcze do sprawdzania podcastu dekompresora dotyczącego prawa, ponieważ poruszane są tam bardzo ciekawe zagadnienia, nad którymi na pewno często się zastanawialiście. No i do zobaczenia w odcinku za 2 tygodnie.